Gościem Dnia Radia Gdańskie jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, z którym rozmawia Beata Gwoździewicz.
Witam serdecznie Państwa, dzień dobry Panu i gratuluję. Takie zaufanie mieszkańców, prawie 60% dla sołtysa na szóstą kadencję, wynik i uczucie, którego nie sposób przecenić i nikt Panu tego nie odbierze.
Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim za poparcie. Dziękuję Pani redaktor za gratulacje. Dzień dobry Państwu. Oczywiście no, to czasami trudno zebrać jakieś myśli i ukryć lekko wzruszenie nawet po tylu godzinach.
Po tylu latach,
ale jednak każda kampania jest taką odnową, takim trochę czyśćcem, kiedy trzeba przedstawić nowy program, rozliczyć się z tego, co zostało zrobione, i mieszkańcy Sopotu no zagłosowali jednak za programem dla wspólnego domu, dla wspólnego budowania, za programem pozytywnym, a nie agresywnym, za programem pozytywistycznym.
A i postawili na Pana Sopotem. I też na Platformę Sopocian, która zdobyła najwięcej mandatów w Radzie Miasta i może rządzić samodzielnie?
Tak, oczywiście my się troszkę tą władzą podzielimy, dlatego że na pewno nie zapomnimy też jak zwykle o opozycji, którą staramy się szanować, choć nie do końca kampania z ich strony była pozytywna, była bardzo często negatywna. Ja, panie redaktor, może przytoczę pewien fragment z gazety. W kolejnej bliskiej mojej sercu miejscowości kandydat regularnie wygrywa wybory, mimo że bywa damskim bokserem. Też ma wrażenie na problem z różnymi używkami, a sąd udowodnił mu nawet poświadczenie w dokumentach urzędowych. Nieprawdy. Ba, zaprzyjaźniony z nim proboszczą nawet zupełnie nie przeszkadza jego nieślubne dziecko, skoro potrafi im się w rozmaity sposób odwdzięczyć. Dalej nie będę czytał. Felieton Wojciecha Fułka, kto by uwierzył, z Wybrzeży 24, Marka Formeli. I także wypowiedź inna. Ja aż usiadłem, jak zacząłem w TVN24, kiedy Grażyna Czajkowska stoi na środku Sopotu i mówi brudno, ciasno, niebezpiecznie. No myślę, że takie słowa nie przystoją opozycji i chyba słusznie mieszkańcy Sopotu pokazali im taką czerwoną kartkę, bo spadek poparcia bardzo duży. Przepraszam, że to tu czytam, pewnie każdy PR-owiec by mi to odradził, ale myślę, że to jest taki moment, kiedy warto trochę pokazać, że ta kampania
jednak czysta nie była.
Czysta nie była, a powinna być czysta, bo myśmy ani razu nikogo nie zaatakowali w tej kampanii.
Ale chyba to jest tak, że właśnie mieszkańcy, właściwie myślę nie tylko Sopotu, ale Polski, mają dosyć takiej brudnej kampanii, opluwania się w tej kampanii, ostrych słów, chcą merytorycznej dyskusji.
Ewidentnie to było widać w kampanii Hanki Zdanowskiej w Łodzi, z którą przed chwilką rozmawiałem przez telefon. Ona miała takie poparcie rzędu 60%. Ja tak na nią w ostatnich dniach taki zmasowany doprowadził do tego, że wzrosło jej do 70%. Chociaż jest świetnym przecież prezydentem Łodzi. Naprawdę ta Łódź ożywa za jej damskiego takiego rządu, damskiej ręki. Myślę, że ja bym powiedział, że podobnie zarządza tym pięknym, wielkim miastem, jak ja Sopotem często chodzi po ulicy, kiedyś do niej przyjechałem. Ona mówi, wiesz co, tą kawę tak szybciutko pijmy, bo musimy iść na spacer.
Także jak ona była piękna pogoda, to się nie dziwię, a w Sopocie musi pan panią prezydent Łodzi także na spacer zaprosić, ale, bo jest gdzie chodzić.
Absolutnie tak. Często tutaj u nas bywa i taka współpraca miast jest bardzo ważna w dziedzinie kultury. Co dziwne, Sopot współpracuje głównie z Łodzią, z Katowicami, mimo różnic politycznych, bo prezydent Krupa przecież został poparty przez PiS, ale tu współpracujemy bardzo blisko z Krakowem i oczywiście Zakopane. To jest nasza aś współpracy wzdłuż autostrady A1, w której się można bardzo
szybko. I tutaj prezydenci, burmistrzowie już rozluźnieni mogą być, mówię, Sopot, Gdynia, Łódź, Zakopane.
Tak, jeszcze nie Kraków.
Ale jeszcze nie Kraków i jeszcze nie Gdańsk. Sądzi pan, że co wygra w Gdańsku? Doświadczenie czy młodość?
Wygra jednak doświadczenie i znowu spokojna kampania. Bardzo szanuję Kacpra Płaszyńskiego. To jest bardzo młody, obiecujący polityk. Myślę, że zrobi wielką karierę w PiS-ie i będzie to nowa twarz Prawa i Sprawiedliwości. I tego mu osobiście także życzę.
Ale ta młodość to przeszkoda?
Nie. Przeszkodą jest także właśnie taka kampania wyborcza, wprawdzie nie taka agresywna jak Wojciecha Fułka, ale jednak taka trochę chyba bardziej skupiająca się na wadach konkurenta niż na Gdańsku i szkoda, bo to nie jest dobry objaw. Myślę, że Paweł Adamowicz, który ma nie tylko doświadczenia, ale wielkie zasługi, bo Gdańsk naprawdę przeskoczył jak gdyby z trzeciej do ligi, do ekstraklasy od razu i to europejskiej, tak, jest w Lidze Mistrzów, gra w Lidze Mistrzów. Ja, jak Paweł Adamowicz aplikował Euro 2012, myślałem, że mu coś w głowie pomyliło, szczególnie, że Paweł niezbyt często grał w piłkę w dzieciństwie chyba, ale jednak wystartował i jak wygrał, to po prostu byłem oniemiałem, tak? A to Euro 2012 to nie tylko wspaniała impreza piłkarska, to nie tylko świetna reklama Gdańska w Hiszpanii, w Irlandii, we Włoszech, w Niemczech.
Ale może teraz trzeba już iść do przodu, nie myśleć o tym, co było, tylko o tym, co będzie.
Ale tak, oczywiście. I dlatego Paweł Adamowicz, który potrafi marzyć i potrafi, no takie marzenie chociażby jak budowa tunelu pod Otławą, też trochę jako inżynier budownictwa i to od mostów i tuneli, powątpiewałem w ten pomysł, muszę się przyznać, a jednak Paweł udowodnił, że potrafi te marzenia realizować.
Jak pana lata pracy dla Sopotu nie były usłane różami. Niegdyś był pan członkiem Platformy Obywatelskiej, jej współzałożycielem. W międzyczasie afera sopocka, potem referendum korzystne dla pana rozstrzygnięcie i prawomocne uniewinnienie przez sąd. Inne zarzuty też umorzone przez prokuraturę. Ale co pan przeżył, to tylko pan wie.
No,
rozumie
wiem,
pan za...
Rozumiem teraz też Pawła, no, który właśnie przeżywa swoje ciężkie chwile, a nawet jak człowiek popełni jakiś błąd, bo każdy z nas popełnia błędy, to jednak nie był to błąd, nie był taki grzech śmiertelny, prawda? I Paweł chciał za niego odpokutować, jednak politycy stwierdzili inaczej, że trzeba zaingerować w wymiar sprawiedliwości i tutaj w jego wypadku ta ingerencja pana ministra Ziobry jest ewidentnie widoczna. Ale Paweł to jest człowiek, którego znam jeszcze z czasów studiów, jak organizował strajk na Uniwersytecie Gdańskim. Ja wtedy pomagałem organizować na Politechnice. To nie były łatwe też czasy i wtedy sobie poradziliśmy, chociaż groziło nam na ostatnich latach naszych studiów wydalenie ze studiów za to, ale jednak udało się i odzyskać trochę tej wolności, bo oczywiście to nie jest taka wielka nasza cegła, to jest tylko cegiełka w tym
wszystkim.
A takie
podzielenie się głosów pomiędzy Jarosława Wałęsę, Pawła Adamowicza w tej pierwszej turze.
Więc ja myślę, że Platforma Obywatelska musi odrobić pewną lekcję przyjaźni wobec prezydentów miast. Odrobiła ją we Wrocławiu, bo pogodziła się z Rafałem Dudkiewiczem, dzięki temu była pierwsza tura następcy Rafała Dudkiewicza. Pogodziła się, widać, w Krakowie i świetny wynik Majchrowskiego Jacka. Mam nadzieję, nie pogodziła się niestety w Wejherowie i w opozycji do Hillebranda, przegrała. Nie pogodziła się w Słupsku, szkoda. Dobrze by było, żeby jednak ta lekcja została odrobiona tu w Gdańsku i żeby była taka no, zgoda, bo w tej chwili jest to trochę wojna w rodzinie, niedobra wojna w rodzinie i mam nadzieję, że Platforma Obywatelska jednak tutaj się zreflektuje i poprze Pawła Adamowicza jednoznacznie w tej drugiej turze. To są dramaty. Ja rozmawiałem z Beatą Dunajewską, radną miasta Gdańska, ostatnio nowo wybraną także z Komitetu Pawła Adamowicza. Ona była członkiem Platformy. No i co? Została z niej usunięta za to, że poparła Pawła Adamowicza, jednego z byłych liderów Platformy Obywatelskiej. To niedobrze, ale miasto to przede wszystkim prezydent, to prezydent rządzący miastem, zarządzający miastem. Paweł Adamowicz jest dobrym gospodarzem. Jest gospodarzem, który... No Gdańsk naprawdę się zmienił. Chociażby ścieżki rowerowe. No tutaj...
A wie pan, przepraszam jeszcze, zwykle nie pytam o rodzinę, jeśli ta rodzina nie jest w polityce, czy nie występuje gdzieś publicznie, ale takiej analogii się doszukałam, że Kacper Płażyński ma 29 lat, to tak jak pana synowie. Uważa pan, że taki człowiek 29-letni, dobrze wykształcony, jest gotowy do tego, żeby wziąć na swoje barki taką odpowiedzialność, jaką jest prowadzenie tak dużego miasta jak Gdańsk?
Znaczy, moi synowie, jeden pracuje, prowadzi bardzo poważną budowę, zresztą w Warszawie, ale mieszka tu w Sopocie, dojeżdża. A drugi prowadzi poważny projekt jako architekt, ale jednak jeszcze nie prowadzą firmy ani budowlanej, ani architektonicznej. I myślę, że Kacper Płażyński, którego bardzo szanuję, szanuję jego całą rodzinę, jest dobrym przyszłościowym politykiem. Natomiast to nie jest czas roku, bo trochę się porównuje to do Pawła Adamowicza czy do mnie, rok 90. To jest już inne czasy, tak? Już
te
czasy.
Miał 26 lat.
Ja miałem 26 lat, jak zostałem wiceprezydentem i mimo propozycji wtedy, co przyznam, że ktoś mnie tam namawiał, żebym był prezydentem, powiedziałem, że absolutnie nie, poczekałem 7 lat u boku Henryka Ledochowskiego, Janka Kozłowskiego się nauczyłem i zostałem prezydentem, jak miałem 33 lata po byciu 7,5 roku wiceprezydentem, bo uważałem, że nie należy, że należy najpierw nabrać praktyki. I chyba to jest ten kierunek, który powinien przejść Kacper Płażyński. Chociaż mówię, życzę mu jak najlepiej w przyszłości. To myślę, że to pomimo, że się różnimy politycznie znacznie, to jednak jest to człowiek dobrze wykształcony i przyszłościowy polityk.
To wróćmy do Sopotu. Pana pierwsza decyzja to decyzja o oczyszczeniu miasta z plakatów wyborczych, a druga decyzja jako prezydenta, nowego, starego prezydenta?
No druga decyzja to był wyjazd do Warszawy. Jednak, ale nie na stałe, tylko...
Dziękujemy w imieniu Sopocian.
Chociaż tam mnie też wysyłano już i do Brukseli, do Warszawy. Bardzo dziękuję, to było uznanie opozycji bardzo przyjemne przed wyborami. Natomiast Sopot jest najpiękniejszy. To była wizyta, rozmowa z prawnikami odnośnie sopockich kortów, które musimy bronić przed tym, żeby pozostały dalej sopockie.
Jaka jest na to szansa?
Jest trudna sytuacja, nie będę ukrywał, bo mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi z drugiej strony i to z pieniędzmi pochodzącymi takim podobnymi do reprywatyzacji w Warszawie i umowami z rosyjskimi firmami. Nie mam nic przeciwko rosyjskim firmom, ale te chyba nie są za szczególne. Mamy do czynienia z przeciwnikiem, który nie działa czysto, jeżeli chodzi o prawo. Mamy też do czynienia z takim atakiem niestety telewizji publicznej na nas, no ale to przetrzymamy.
Ale czy zatrzymamy korty dla Sopotu?
Ja mam nadzieję, że tak, bo to była jak gdyby wola wszystkich radnych miasta Sopotu, także tych z PiS-u i z Kocham Sopot, za uwłaszczeniem się panów Białaszczyków i tej ekipy na tych kortach był tylko ruch popierany przez Kornela Morawieckiego, co jest takim nieprzyjemnym śladem, bo jest to taki podział trochę w Prawie i Sprawiedliwości, bo jednak traktuje ten ruch jako ruch, skoro ma poparcie Kornela Morawieckiego, to związany z ekipą rządzącą Polską. Ale mam nadzieję, że uda nam się je obronić, choć nie jest łatwo. Nie będę ukrywał, że mamy do czynienia z bardzo nieprzyjemnym przeciwnikiem. Ja zrobię wszystko i tutaj mam też zgodę Rady Miasta, żeby obronić to zgodnie z prawem. Nawet narażając się na jakieś konsekwencje osobiste, to będę bronił tych kortów do końca.
A tak konkretnie, o co w tej chwili walczymy? Jaki jest kolejny etap? Bo myślę, że też nie wszyscy mieszkańcy Sopotu rozumieją.
Tak, w tej chwili walczymy, żeby syndyk masy upadłościowej nie wpisał się do księgi wieczystej. Tutaj mam opinie prawne, które pozwala mi odmawiać wypisu i wyrysu z gruntów i to będę robił, bo mam taką zgodę Rady Miasta. Będę także walczył o wpisanie tych kortów do rejestru zabytków, co protestowuje, co ciekawe, syndyk i dawni działacze SKT, co jest znamienne, że skoro coś się oprotestowuje, żeby nie było wpisane do rejestru zabytków, to znaczy, że chce się to przekształcać. Także Rada Miasta zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego.
Jednogłośnie.
Jednogłośnie, tak. Muszę powiedzieć, że bywają takie rzeczy w Sopocie, które są robione jednogłośnie i szkoda, że w czasie kampanii wyborczej czasami są jakieś inne sytuacje, ale tutaj wielkie podziękowanie dla wszystkich radnych miasta Sopotu za tą jednogłośność i mam takie upoważnienie, żeby właśnie walczyć o te korty. To jest następna sprawa, a trzecia rzecz to jest przygotowanie budżetu na rok przyszły, żeby zacząć realizować obietnice wyborcze. Także przeglądam programy mojej konkurencji i nie będę ukrywał, że na pewno będę proponował, żeby coś także z ich programów do tego budżetu włączyć, dlatego że jednak no, myśmy zdobyli 13 mandatów, ale opozycja zdobyła 8. Także no, trzeba też szanować, że ludzie także ich wybrali.
A które te ich postulaty panu się podobają?
No i pani redaktor, część postulatów jest zbieżnych z naszymi, tak? To jest budownictwo komunalne, to jest silny nacisk także Prawa i Sprawiedliwości na budownictwo komunalne i tu będziemy pewnie chcieli wybudować więcej niż 200 mieszkań, bo naszym programie było 200, ale przychylając się do tych postulatów, będziemy chcieli pewnie wybudować więcej. To także dbanie o zielony Sopot, w tej kampanii też się przewijało i o uzdrowisko Solanka.
A porodówka? Będą się dzieci rodzić w Sopocie? Będą mali Sopocianie?
Jest inicjatywa prywatnej firmy budowy porodówki z kliniką leczenia bezpłodności, także in vitro. I tutaj, no, wbrew
temu... Przychyla się pan temu?
Oczywiście, wbrew temu, co twierdziła jedna z byłych kandydatek na prezydenta Sopotu, co usłyszałem, że in vitro powoduje raka, to jakaś totalna bzdura. Oczywiście, szczęście młodych ludzi jest najważniejsze i jak najbardziej uważam, że rodzenie się młodych Sopocian jest ważne, ale jeżeli to będzie inicjatywa prywatna, jeżeli ona się ziści, bo na publiczną nie mamy szans, bo jest tych porodów za mało, to musi być szeroka inicjatywa prywatnej firmy ściągnięcia tych porodów także z zewnątrz, bo skoro rodzi się 300 paru Sopocian rocznie, a żeby klinika porodowa się opłacała, to musi być około 1000, no to albo my Sopocianie musimy wziąć się do roboty,
ale wie pan,
po prostu
jak to
ściągnąć
jest.
Innych.
Sopocka rejestracja w Warszawie wiele znaczy, więc może warszawiacy będą chcieli
no może,
robić się w
ale
Sopocie,
właśnie
na przykład,
ta prywatna firma, która działa także w Olsztynie, w Gdańsku, też chyba ma oddział właśnie w Warszawie, no to jest w stanie ściągnąć. I proszę bardzo, kiedyś Krystyna Łubieńska proponowała, znana aktorka Teatru Wybrzeże, Sopocianka, żeby Sopot był takim, ale to jej propozycja, od razu mówię, to pani Krystyny, miejscem, jak to się mówi, nocy poślubnej, tak? No, to też ciekawa propozycja. Wolę to niż wieczorów
Sopot na walentynki, tak?
Wolę to niż wieczorów kawalerskich.
Panie prezydencie, wysokie poparcie dla pana od mieszkańców Sopotu. Pan chyba też Sopocian lubi, bo to dzięki z serduszkiem na billboardzie to wiele znaczyło.
Tak, to był taki akt spontaniczny, żeby namalować dzięki z serduszkiem, trochę udając grawiciarza. Te billboardy pewnie już dzisiaj zjadą, ale tak naprawdę myślę, że ta kampania pokazała też takie fajne rozmowy na ulicy z ludźmi.
I będzie pan je kontynuował?
Będę je kontynuował, bo jednak to jest najlepsza rzecz, która nam się może trafić, że ludzie podchodzą, rozmawiają, ale ja myślę, że to, co jest nasz fajne w Sopocie, jeśli ludzie do siebie uśmiechają, że mówią sobie dzień dobry. To jest, i dobrze było, że to się rozlało na całą Polskę, że no, ja wiem, że ktoś mnie skrytykował, że powiedziałem tak jak w Niemczech. Tak, tak jak w Niemczech jest, że jak się przychodzi koło człowieka, który pracuje na ulicy albo w ogródku, to się mówi mu Guten Morgen albo Grüß Gott, tak? I tak jest. I się do siebie uśmiecha. Tam nie ma takiej możliwości, żeby ludzie, sąsiedzi się minęli i to sobie nie powiedzieli hi, czy coś takiego.
Po prostu bądźmy dla siebie
tak,
przyjaciółmi.
No to jest, oni mają cheese, tak, nie? Ale no, bądźmy do siebie przyjaciółmi, bądźmy przyjaźni, tak, obojętnie jak to jest i myślę, że to jest bardzo ważne.
No i takim apelem kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry do wszystkich Sopocian i nie tylko. Na dobry dzień.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.